Jeden z takich wybitnych twórców dźwiękowych, ale także performerów, kanadyjski twórca Alvin Lucier, powiedział kiedyś: słuchanie jest ważniejsze niż wydawanie dźwięków. Ja myślę, że to zdanie jest takim prologiem do tego, co może nastąpić, że właściwie od słuchania się bardzo dużo zaczyna.
Czy pamiętasz taki dźwięk, który rozbudził świadomość słuchania? Pierwszy ważny dźwięk.
Pierwszego chyba bym nie był w stanie wskazać w tej chwili. Bardziej takie, które zapamiętałem, ale to jest pytanie, czy one są pierwsze. To była czwarta klasa szkoły podstawowej, środek nocy. Raptem niesamowity świst w pokoju i po prostu okno wypada z futryny. Tak wiało w czasie sztormu. Chociaż to było dość daleko od morza, ale dźwięk był przejmujący. I te zjawiska rzeczywiście jakoś zacząłem obserwować później. Plus też to, że posiadając kiedyś jako mały chłopak, posiadając magnetofon, co bardzo było dla mnie ważne, żeby mieć magnetofon, dość szybko w zupełnej nieświadomości konstruowałem coś na kształt kolażu dźwiękowego, nagrywając na kasetę różne dźwięki i szukając czegoś interesującego. Słuchajcie, dobrze, to bardzo Was wszystkich serdecznie witam na warsztatach, które się nazywają Spacer Dźwiękowy. Ja mam na imię Marcin, przyjechałem do Was z Gdańska, właśnie na festiwal Inne Brzmienia i między innymi tam jest taki cały dział Małe Brzmienia, które związane są z różnymi bardzo warsztatami. Ja się zajmuję generalnie dźwiękami, nagrywaniem. Czasami z tego powstają specjalne takie audycje dźwiękowe, a czasami prace dźwiękowe, których można posłuchać. I świat przyrody, i zwierząt, i ludzi, i miasta, i małe miejsca, i zupełnie dzikie miejsca przyrody. To jest taki sposób też oglądania świata przez dźwięki. Słuchajcie, a takie pytanie. Lubicie w ogóle spacery?
Bo to jest... Ja tak.
Tak? To Janek tak. A kto jeszcze? A, czyli jest parę osób. I co jest fajnego w spacerach?
Ja najbardziej lubię spacery po parku i lubię patrzeć, jak wygląda przyroda.
To chyba to samo lubimy w takim razie. Dobrze. A kto jeszcze coś takiego zauważa fajnego na spacerze? Tak? Ja tak myślę, że ty. No powiedz, co takiego jest fajnego w spacerach?
Pawie.
Pawie, no tak. To jest taki ptak, ja słyszałem, nawet nagrywałem kiedyś pawie w Warszawie. To jest taki dźwięk, że ten ptak o wiele piękniej wygląda niż dźwięk, który wydaje. Jest bardzo charakterystyczny. No dobra, słuchajcie, warsztaty spacer dźwiękowy, a to dźwiękowy, jak myślicie? Bo tu ktoś, Janek mnie pytał, co będziemy robić. Czy będziemy tańczyć, grać, czy śpiewać? Ja powiedziałem, że nic z tych rzeczy. Czyli będzie chyba coś trudnego, co? Czy nie?
Zdaje się, że nie.
I co obstawiacie? Co będziemy robić?
Słuchać.
Od dziecka generalnie ciągnęło mnie do dźwięku, do brzmień, do instrumentów. Chodziłem na koncerty z rodzicami jako mały chłopiec, ale także bardzo mnie interesowało radio.
Muzyka? Również szkoła muzyczna?
Tak, chociaż szybko z niej uciekłem. Zostałem wyłoniony z takiego naboru, z konkursu w szkole jako jedna z najlepiej słyszących dzieci, więc zostałem przypisany do klasy skrzypiec i tu dość szybko zaczęła się moja udręka edukacyjna. Jako dziecko już wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Nie byłem w stanie znieść dyrygującej mną pani. Na szczęście rodzice rozumieli, że nie można mnie do tego zmuszać i wtedy chciałem być bardzo piłkarzem, a nie muzykiem. Więc grałem w piłkę całymi dniami. I muzyka przyszła wtedy, kiedy miała przyjść do mnie. Przez klasykę, przez nauczanie takiego instrumentu uczyłem się jak gitara klasyczna, ale później odkryłem elektryczność i się wszystko zmieniło. Zafascynowały mnie brzmienia mocnych gitar rockowych i tak dalej.
elektryczność jest takim skokiem w bunt. A bunt rodzi się właśnie wtedy, kiedy znajduje się jakiś rodzaj emisji, czy jakiegoś pola, na przykład muzyki. To było to. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem opowiadania linearnej historii i swojego życiorysu, że było to, później pojawiło się to, bo wtedy pojawia się rys hollywoodzki. Ten aspekt, że wszystko musi być wyjaśnione. To, jak przychodzą dźwięki i to, co one z nami robią, to jest rodzaj też tajemnicy. Ja mogę tylko powiedzieć, ale nie wszystko opowiem, że jeden z najważniejszych dźwięków, jakie w życiu usłyszałem, to był sen dźwiękowy, który miałem jako dziecko, ale tego snu nie opowiem. Zachowam go dla siebie. Natomiast był to sen dźwiękowy.
Jeszcze zapraszam tutaj wszystkich. Chodźcie. Zrobimy sobie duże kółko, takie, żeby każdy miał trochę przestrzeni.
Na wyciągnięcie rąk?
O tak, na wyciągnięcie rąk jest super. Słuchajcie, to jest takie podstawowe ćwiczenie dla dzieci, młodzieży, dorosłych, super dorosłych. Nazywa się to ćwiczenie Jedna Minuta Ciszy. I to jest jakby takie podstawowe wprowadzenie do słuchania. Jak powiem start, zamykamy wszyscy oczy i przez minutę rejestrujemy to, co się dzieje dookoła nas w świecie dźwięków. Staramy się to, co usłyszymy, jakoś zapamiętać, żeby o tym opowiedzieć. To uwaga, za chwilę powiem start, nie rozmawiamy wtedy, zamykamy oczy i słuchamy, dobrze? Start.
W międzyczasie nagrałem kilkanaście różnych płyt, zdążyłem zagrać sporo koncertów, ale nie było to już zamknięte, domknięte dla mnie. Ta muzyka nie skończyła się już wtedy, a ona się raczej cały czas wykluwała, otwierała na zupełnie nowe bodźce. Starałem się być ciągle otwarty, uważny. Uważność jest bardzo istotną kategorią. I po prostu przez spotkania, przez to, że właściwie słuchanie, bycie słuchaczem muzyki nigdy się nie kończy. Odkrywanie płyt, odkrywanie ludzi, którzy zajmują się muzyką, robią rzeczy podobne albo całkowicie odmienne. Odkrywanie w końcu też światów muzycznych, tego, że muzyka nie kończy się na kontynencie europejskim, na Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce. Stany Zjednoczone to też nie jest koniec muzyki. Że muzyka jest na Antarktydzie może, a może jest na Grenlandii, a może w Azji. Że raptem odkrywamy cały świat dźwięków, które ludzie w różnych częściach świata jakoś składają, harmonizują i z tego powstaje muzyka, powstaje przekaz. Powstaje też bardzo istotny element, kontekst kulturowy, który poznajemy i poznajemy przez to bliżej ludzi. Dlaczego właściwie gram muzykę, która eliminuje środowisko, że nie ma tego. W salach koncertowych nie słyszymy absolutnie niczego. Świątynia dźwięku paradoksalnie odcina się od rzeczywistości dźwiękowej. To jest pytanie o status muzyki, o status roli w kulturze. Dlaczego akurat tak się rozwija muzyka w Europie? Tak się rozwinęła jej historia, że chcemy ją zamknąć w superakustycznych przestrzeniach. No a ja odczułem w pewnym momencie taką potrzebę łączenia dźwięków tych, które pochodzą z instrumentu, z dźwiękami, które nas otaczają. I zacząłem eksperymentować na początku, łącząc te dwa światy. Aż w końcu stwierdziłem, że to jest tak pasjonujące, tak pochłaniające zajęcie, obserwacja otoczenia, nagrywanie, że właściwie ono otwiera zupełnie nowe dla mnie przestrzenie w muzyce.
Ja mam teraz dla Was takie trudne pytanie jeszcze, warsztatowe. Jakie dźwięki są, których nie lubicie? Jakieś takie, które Was denerwują?
Moje najmniej ulubione dźwięki to samochody. Szuranie.
Szuranie?
Dźwięk suchaka stepowego.
Skąd ty znasz taki dźwięk?
Czego? Z aplikacji Super Zwierzaki.
No, no
Biedronka, rozumiem.
Dobrze. Czy
Jeszcze Matylda chciała powiedzieć, no, co ją drażni.
Powiedz, Matylda.
Powiesz?
Słucham.
To ja powiem za nią, bo to jest dosyć śmieszne, jak chomik biega. Bo w nocy biega u nas chomik.
Wiem, znam ten dźwięk. Nie dziwię się, że ją denerwuje. Słucham, Jan.
Moje dźwięki przez cały dzień w domu mnie drażnią to, że moja mama z tatą się kłócą.
No tak. Zaczyna się, co? Wkopałeś, chłopie, teraz mamę i tatę. No dobrze, słuchajcie. Wiecie, dlaczego was o to pytam? Kiedy się zastanawialiście ostatnio, co was drażni w dźwiękach? Szczerze.
W ogóle.
W ogóle. No właśnie. To jest trochę tak, że ten spacer dźwiękowy niestety otwiera nas na te same pozytywne rzeczy, ale też trochę tych negatywnych, że jak zaczynamy słuchać, to się okazuje, tak jak tutaj nasza koleżanka mówiła, że samochody są drażniące. To wszystko się składa na pejzaż dźwiękowy, nazwijmy to tak. Pejzaż dźwiękowy. Słowo pejzaż znane wam jest? Na przykład jak czasami się ogląda obrazy, mówi się o czymś, że jest piękny pejzaż, nie? Pejzaż to jest taki obraz przyrody, na przykład może być na nim.
Krajobraz.
Pięknie, krajobraz. No to pejzaż dźwiękowy to jest to, co się składa na otoczenie, ale w warstwie dźwiękowej. Można sobie to też wyobrazić i nazwać.
Właściwie od słuchania się bardzo dużo zaczyna. I rzeczywiście, kiedy zaczynamy analizować środowisko, nawet proste, na przykład idziemy sobie na łąkę i znajdujemy sobie ten bardzo komfortowy moment, wyłączamy telefon na 10 minut, żeby posłuchać, to takie ćwiczenie a propos do słuchaczy, żeby posłuchać tego, co rzeczywiście dzieje się w świecie. Komunikatory, telefon wiecznie włączony, to nie jest prawdziwy świat. To jest technologia, której my używamy w wielu momentach z nadwyżką, powiedziałbym. Natomiast w tym samym czasie odzywają się do nas dźwięki fauny i flory. Odzywa się świat, który cały czas daje nam piękne komunikaty o barwie, strukturze, o jakichś warstwach, o jakiejś głębi dźwiękowej. I uważne słuchanie, zatopienie się w tej sytuacji dźwiękowej powoduje, że zaczynamy tego świata słuchać inaczej. Po prostu. To jest jakby rodzaj praktyki słuchania, która otwiera nas na kolejne i kolejne znaczenia. To tak jakby ktoś powiedział tak metaforycznie, po co nagrywać morze, skoro ono brzmi zawsze tak samo. Ja mieszkam nad morzem i mogę powiedzieć, że morze brzmi codziennie inaczej.
Słychać wodę czasami? Wchodzimy teraz do takiego drugiego ćwiczenia, bo będzie trochę ćwiczeń, będziemy trochę rozmawiać, ale mam nadzieję, że to ćwiczenie będzie też dla was przyjemne. Za chwilę pójdziemy sobie kawałek przez park i każdy będzie miał takie zadanie, oczywiście nie rozmawiamy. Postarajcie się zapamiętać, no tak, pięć dźwięków. Zapamiętajcie je i postarajcie się je potem nazwać. Co to dokładnie było, dobrze? Tylko otwórzcie uszy i zapamiętajcie te dźwięki, bo to jest bardzo ważne. Może jak będzie ich mniej, jak będą trzy, to się nikt nie pogniewa, ale jakby było pięć, to jest super, dobra? To co, jesteście gotowi? Zaraz wyruszamy, tak?
Każde miasto ma inny oddech, ma inną tkankę, inny rodzaj w ogóle czucia. To jest inna temperatura, inna wilgotność powietrza. Architektura, materiał, to po czym stąpamy, to z czego są ściany, czy ulice są szerokie, czy wąskie, czy budynki są wysokie. Czy miasto jest na wzgórzach, czy jest płaskie, czy jest rzeka. To wszystko wpływa na dźwięk. I rzeczywiście ciekawe jest to, kiedy wchodzimy i zaczynamy szukać tych miejsc i odnośników do świata, do tego geografii, do topografii, do tego, gdzie tak naprawdę jesteśmy.
Ile już usłyszeliście? A jakie?
Autobus, a drugie ptaki.
To jeszcze trzy trzeba. A wy dziewczynki, ile już usłyszałyście?
Pięć.
Tak, aż pięć? A jakie?
Nie powiemy.
Dlaczego?
Tu nóg, gadanie, autobus, samochody. I jeszcze szum.
A te teraz to słyszymy?
Kamyki.
No właśnie ten szum.
Więc dźwięki w pewnym sensie, tak porządkując to, dźwięki i soundscape, czyli pejzaż dźwiękowy, są dopełnieniem w rozumieniu, w postrzeganiu świata. Na takim poziomie odbiorczym, zmysłowym. Widzimy, czujemy, ale też słyszymy.
Dopełnieniem i pogłębieniem.
No, miejmy nadzieję, że tak jest. Że miasto, które brzmi, powoduje, że widzimy to miasto inaczej. Paradoksalnie zaczynamy je widzieć inaczej.
Janek, no.
Ja mam 3 dźwięki.
No to już.
Gołąb, ćwierkanie ptaków i stąpanie ludzi, tak jakbym powiedział. Jak się idzie, taki dźwięk.
To były dobre dźwięki dla ciebie, miłe? Proszę, Julka.
Sowę, wronę i szuranie.
To jest też tak, zobaczcie, jak słuchacie ptaków na ulicy, albo w lesie, albo w parku. Nawet w parku. Zwróćcie uwagę, że ptaki nie przeszkadzają sobie. Jakbyśmy narysowali taki rysunek sobie, takie linie nawet zwykłe, to na przykład to są wróble, to są gołębie, to są kosy. Nie przeszkadzają sobie w dźwiękach. Jak prowadzone są takie super ciekawe badania i okazuje się, że wszystkie te dźwięki złożone, na siebie nałożone, mają taki wykres, że absolutnie istnieje między nimi harmonia. Jest bezpieczna odległość. Ale co by się stało, gdyby naszego biednego wróbla wysłać do Ameryki Południowej, do Amazonii? Jego głosik byłby bardzo cichutki. Liście, przyroda, to wszystko spowodowałoby, że ten dźwięk nie odbijałby się tam. Tamte ptaki brzmią zupełnie inaczej. A kto nagrywa swój głos na przykład? Albo mama nagrywa któraś głos, wasz nagrywa? Na przykład?
Wizualność to nie jest format świata, który można zignorować. To jest tak, że jesteśmy otoczeni. Bardzo dużo rzeczy przemawia do nas przez obraz. Dużo komunikatów również to jest obraz. To także podkreślanie tej ważności związanej z tym, że gdzieś jesteśmy, że coś zarejestrowaliśmy. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że można tak samo wyjechać na wakacje i na przykład zrobić sobie notatki dźwiękowe. Może one za 2-3 lata nabiorą takiej wartości, będą dużo bardziej przemawiać do naszej pamięci niż na przykład 2000 zdjęć zrobionych na karcie SD, których nigdy nie obejrzymy tak naprawdę. Zapisywanie obrazów, łatwość technologiczna powoduje, że pojawiają się jakieś terabajty informacji, nigdy niesprawdzonych, nigdy niezweryfikowanych. Ciekawym przypadkiem takim, który polemizuje trochę z wizualnością, jest choćby teraz ten program. Widziałem, że jest taki program na aparaty cyfrowe, że aparaty cyfrowe zaczynają się zachowywać jak aparaty analogowe. Czyli nie mamy podglądu. Jest coś na kształt klatek, tak jak w filmie. Czyli musimy zadać sobie dużo więcej trudu i nie możemy zobaczyć tego rezultatu. Już, natychmiast. Wydaje mi się, że dźwięk i field recording też nie lubi pośpiechu. To jest tak, że nie da się zrobić dobrego nagrania w 10 sekund. Dużo szybciej i łatwiej jest zrobić telefonem selfie, niż zrobić dobre nagranie. Czyli z gruntu jest to praktyka skazana w pewnym sensie na niepowodzenie, ponieważ ona nie będzie nigdy miała statusu wysokiej popularności.
Słuchajcie, teraz kolejne zadanie, bo chciałbym, żebyście też na dzisiejszym spotkaniu zobaczyli takie różnice i usłyszeli je, jak się słucha za pomocą własnych uszu, a jak się słucha za pomocą mikrofonu, który zupełnie inaczej słyszy niż my.
Tutaj ciszej, a jak mam to, no to jest głośniej. Jak? Głośno?
Nie,
ucho w tradycjach religijnych było tym zmysłem, który właśnie nas o czymś istotnym w przestrzeni duchowej informuje. Albo wręcz w wielu wypadkach, jak ktoś przestudiuje karty Starego Nowego Testamentu choćby, pojawia się ten moment szumu, zjawiska dźwiękowego, który zapowiada nadejście czegoś bardzo ważnego. No, choćby słynne, znane trąby jerychońskie, tak? Ale to jest ten szum, który jakby wywołuje ten moment, czy głos, który się pojawia. Jak on się pojawia, nie wiadomo, ale pojawia się i rezonuje. I to jest też otwarcie na ten aspekt słyszenia. Myślę, że ta tradycja w pewnym sensie jest kontynuowana w tym świecie kontemplacji. I to też jest takie doświadczenie, które łączy świata niedzieli. Przy wszystkich podziałach, które są na świecie, ja nie chcę teraz powiedzieć czegoś bardzo naiwnego, ale wydaje mi się, że mamy wystarczająco dużo podziałów. Ja bym powiedział, że mamy nawet nadprodukcję podziału. Przy bardzo małej ilości rzeczy, które organizują nam możliwość komunikowania się nie przez różnice.
No dobrze, moi drodzy, czyli czas chyba już powoli kończymy, co? Mam nadzieję, że ja bardzo dziękuję wszystkim i namawiam, żebyście chodzili na spacery dźwiękowe razem po obiedzie na przykład. Można tak zacząć 5 minut, potem 10 minut, potem 15 minut, a potem będziecie już w klasach wyżej i możecie sami kontynuować.
Spacerowanie w ciszy jest jakimś bardzo, bardzo rzadką rzeczą, że się idzie i nie mówi, tylko
jest
słucha.
Jest ekskluzywną rzeczą.
Tak, myślę, że trzeba poćwiczyć. Takie tak. Chodzenie, nie mówienie.
Nagrywamy dlatego, ja nagrywam dlatego, że najpierw słucham. A nie odwrotnie. Nie chcę mieć kolekcji nagrań tylko dlatego, żeby mieć tą kolekcję. Chciałbym nagrywać rzeczy w pewnym sensie dźwiękowo istotne albo rzeczy, które mają interesujące konteksty albo które otwierają też wyobraźnię, które budują jakiś rodzaj relacji w słuchaniu. Nagranie jest w pewnym sensie przedłużeniem takiej tradycji zapisywania. Skryba, który przepisywał pisma w średniowieczu, w różnych częściach świata oczywiście, tam gdzie było pismo. Różni skrybowie istnieli, ale też mamy taki pewien idiom kulturowy skryby, który przepisuje pisma. W pewnym sensie zapisuje przeszłość. Zapis dźwiękowy jest jakimś rodzajem też ocalania świata, który mija albo który znika. Coś malutkiego przestaje działać, ale jeśli uda nam się to zapisać, to możemy się do tego odnieść.